Joanna Pawłusiów, fragment powieści, rozdział 4. W domu Wojtka Rynickiego zawsze pachniało ciastem. Drożdżowym, sernikiem, ze śliwkami, z masą budyniową. Małymi czekoladowymi ciasteczkami z kawałkami orzechów. Raz na jakiś czas oponkami obsypanymi pudrem albo mocno kakaowym murzynkiem. Paweł wiedział, że niemożliwym jest, żeby mama Wojtka piekła ciasto codziennie. Podejrzewał więc, że zapach cukru i wanilii wchodził w pokryte boazerią ściany, by potem wydobywać się z pomiędzy drewna przez kolejne dni. Dom Wojtka był duży. Dom Pawła też był duży. Ale każde pomieszczenie w nim zostało zajęte. Ludzie krążyli od pokoju do pokoju, od łazienki do kuchni, schodami w górę, schodami w dół. Siadali blisko siebie wokół stołu bądź na wersalce. Pokoje były ciasne, wypełnione od ściany do ściany. Gdzie się tylko dało, stały meble, wisiały półki. U Wojtka było mało ludzi. On, matka i ojciec. Mogli rozejść się tak po domu, że nikt sobie nie przeszkadzał. Tato Wojtka długo siedział w pracy, pokoje były przestronne. Na podłodze mogli rozłożyć namiot, a i tak zostawało dużo miejsca. Wszystko posprzątane, poukładane, każda rzecz stała na swoim miejscu. Przez duże okna wpadało światło. Mama Wojtka była szczupła i niewysoka, nosiła kwieciste sukienki. Falowane włosy spinała w kilku miejscach wsuwkami. Miała zabawne kolczyki w kształcie wisienek. Kiedyś jednego zgubiła i chłopcy pomagali jej go szukać. Znalazł się w kuchni, na oknie pomiędzy doniczkami. Paweł poszedł do Rynickich, bo odwołali biologię. Wojtek zaproponował, a on nie potrafił odmówić. Często tak miał, że zgadzał się na coś, chociaż tego nie chciał. Poddawał się ludziom jak kawałek drewna rzucony na fale. Płynął w nie swoim kierunku. Nim się zorientował, stał już na ganku i patrzył na jasne drzwi domu Rynickich. Wojtek trochę się zasapał. Na niemal białej skórze wyszły mu czerwone plamy. Poprawił dłonią zsuwające się okulary, zanurzył dłoń pod swetrem i wydobył stamtąd wiszący na tasiemce klucz. Mama pewnie jest w domu, ale mogę sam otworzyć, powiedział. Paweł nie miał swojego klucza. Zawsze był ktoś, kto mu otwierał. Wiedzieli, o której wychodził i o której wracał. Pokażę ci moje akwarium, Wojtek dodał spokojnym głosem. Wszedł pierwszy, Paweł za nim. Stanął onieśmielony w korytarzu, zdjął buty, spojrzał na stopy, sprawdzając, czy nie ma gdzieś dziury w skarpetce. Szerokimi drewnianymi schodami udali się na górę, prosto do pokoju Wojtka. Akwarium stało na meblach, jasnych, ozdobionych w kilku miejscach paskami niebieskiej okleiny, która podkreślała klimat wodnego świata zamkniętego w bryle akwarium. Kilka kolorowych rybek pływało wolno pośród chwiejących się delikatnie przyczepionych do podłoża roślin. Masz, nasyp im. Wojtek odmierzył na dłoń Pawła małą porcję pokarmu i odsunął pokrywą akwarium. Mam im to wrzucić? Tak, wsyp do wody. Płatki zleciały na taflę, by po chwili zniknąć w rybich brzuchach. Kilka opadło na dno, pomiędzy rośliny. Mama Wojtka przyniosła ptysie. Na osobnych talerzykach. Krem nie mieścił się pod ciastem. Paweł musiał pomagać sobie palcami, potem zlizywał z tych palców masę najpierw powoli, pod koniec już zachłannie. I tak już został. Przychodził do Wojtka przy każdej sposobności. Odkrywał nieskończone bogactwa jego pokoju. Najpierw rozkładaną kanapę obitą miękkim materiałem. Ciemną, prawie czarną, z jaskrawymi wzorami, które Pawłowi przypominały kosmos. Potem pudła resoraków, stosy książek, torby z klockami. Często schodził na dół do salonu, żeby oglądać filmy na kasetach wideo. Rodzice Wojtka czasami się do nich przysiadali. Nie przeszkadzali, nie zmuszali do rozmowy. Paweł cieszył się, że dają mu spokój, nie są ciekawscy. Ciotka Kryśka często wypytywała go o życie Rynickich. Co jedzą, jakie mają meble, w co się ubierają. Nie lubił odpowiadać na takie pytania. I smakował ci ten obiad? Potwierdzał ruchem głowy. Dali ci zupę czy drugie? Drugie. Z mięsem? Znowu ruch głowy. Tylko nie jedz u nich za często, bo pomyślą, że nikt cię w domu nie karmi. Na następny dzień ciotka gotowała obiad większy i tłuściejszy. Wmuszała wszystkim dokładki, byle tylko nie wypaść gorzej. Dom Rynickich wypełniały zdjęcia. W każdym pokoju wisiały na ścianie lub stały na meblach wepchnięte w ramki. Wypełnione po brzegi albumy wędrowały między pomieszczeniami. Co jakiś czas kilka luźnych fotografii wypadało z któregoś z albumów i nikt nie był w stanie zlokalizować ich pierwotnego miejsca. Wrzucali je potem do kartonowych pudełek, które też przenosili z kąta w kąt. Wyjazdy wakacyjne, krótsze wycieczki, spotkania rodzinne, szkolne przedstawienia i zwykłe leniwe wieczory. Wszystko to fotografowali bez opamiętania. Na prawie każdym zdjęciu był Wojtek, czasem uchwycony znienacka, pochylony nad stołem, śpiący, czytający książkę, bez świadomości, że był uwieczniany. Czasem pozował ze szczerym, niewymuszonym uśmiechem i lekko zmrużonymi oczami. W najświeższych albumach pojawiał się też Paweł. Zawsze speszony, jakby zdziwiony, że ktoś chce robić mu zdjęcia, z uśmiechem ledwie zarysowanym na ustach. Każdy nowy album oglądali po kilka razy, aż zaczynał im się nudzić. Potem wracali do starych zdjęć. Zawsze Paweł chodził do Wojtka, nigdy odwrotnie. I mówili sobie o wszystkim, lecz o Burku Paweł mu nie powiedział. Spokojny, pozbawiony procesów życiowych Burek należał tylko do niego. Potem i tak musiał już go zakopać. Nie było więc do czego wracać. Pani dyrektor nosiła zawsze włosy nastroszone, uniesione do góry najwyżej jak się udało. Przy większych okazjach tapirowała je mocno i nie żałowała lakieru. Zakończenie roku szkolnego, jako okazja uroczysta, zasługiwało na oprawę w postaci włosów uformowanych w hełm, postawionych na baczność, oddzielonych jeden od drugiego. Cała konstrukcja trzymała się sztywno, nie rozpadała. Nawet gdy pani dyrektor trzepała głową na boki w trakcie napadów warkotliwego śmiechu, hełm przechylał się razem z nią i wracał na swoje miejsce bez najmniejszych zagnieceń. Gdy tak teraz stała na tle granatowej płachty materiału, zarzuconego na drabinki pośród gwiazdek krzywo wyciętych z bibuły i okien przysłoniętych ciemnym brystolem, wyglądała niczym astronautka w swojej pierwszej podróży. Żal nam się rozstawać, mówiła do uczniów ósmej klasy, mrugając często i powstrzymując w ten sposób łzy. Za pierwszym razem Paweł nabrał się na to wzruszenie, ale teraz rozumiał już, że jest to dobrze przygotowany spektakl. Rola, którą pani dyrektor odgrywa co roku, że nie należy wierzyć temu wzruszeniu ani się do niego przyłączać. Siedzieli z Wojtkiem na niewygodnych, wąskich ławkach bez oparcia. Krzesła dostały się starszym klasom, dla wszystkich nie starczyło. Musieli więc garbić się troszkę i znosić wbijanie się krawędzi ławki w uda. Przesiedzieli tak całe przedstawienie. Zostało jeszcze rozdanie nagród za wszystkie konkursy. Po nim skończy się szeleszczenie celofanu i będzie można rozejść się do klas. Proszę, proszę, zapraszam. Hełm pani dyrektor usunął się wraz z nią, oddając głos innej nauczycielce. Wojtek dostał 4 książki, Paweł ani jednej. Ale też na żadną nagrodę nie liczył. Przed szkołą czekała pani Rynicka. Zapytała, czy Paweł chce iść z nimi, a on się zgodził. Matka była jeszcze w pracy, Iwonka chwilę wcześniej wybiegła z budynku, żeby zdążyć na autobus, którym z koleżankami miała jechać do miasta. Poszli razem do sklepu spożywczego, w którym mama Wojtka kupiła im lody. Paweł wybrał śmietankowego, obłożonego z obu stron wafelkiem. Wojtek takiego samego, ale o smaku kakao. Jedli je siedząc na niskim murku pod sklepem i obgryzając wafelki, żeby dostać się do wnętrza. Pani Rynicka trzymała w dłoniach ich świadectwa. Potem weszła jeszcze raz do sklepu, wróciła z małą, żółtą oranżadą i przysiadła obok chłopców na murku. Popijała drobnymi łykami, trzymała butelkę w sposób bardzo elegancki, co jakiś czas opierając ją na kolanie. Słodki, świeży i lekko chemiczny zapach pomarańczy unosił się wokół całej trójki. Słońce świeciło prosto w oczy, drogą obok przejeżdżały samochody, lepkie krople lodów przysychały na palcach. Lato się zaczęło w sposób spokojny i niespieszny. To ostatni raz, kiedy tu razem siedzimy, dowiedziała pani Rynicka ze wzrokiem utkwionym w niebo. Podnieśli głowy, spojrzeli na nią zaskoczeni. Za rok pojedziemy do miasta, odpowiedziała, nim zdążyli zapytać. Do prawdziwej lodziarni albo do kina. Odstawiła butelkę na ziemię, szkło zakołysało się na nierównym podłożu. Kilka kropel żółtego napoju zwabiło dwie osy, które usiadły na szyjce, a potem zaczęły schodzić do środka coraz głębiej i głębiej. W domu babcia obejrzała świadectwo i wcisnęła Pawłowi w rękę kilka zmiętych banknotów. Matka wróciła późno, bolała ją głowa. Od razu poszła się położyć. Znowu została bez pracy. Właściciel pasmanterii, w której sprzedawała, znalazł po cichu kogoś na jej miejsce. Powiedział, że od jakiegoś czasu się nie sprawdza, nie stara, nie jest wystarczająco miła dla klientów. Przyszedł rano i tak jej oznajmił. Potem obiecał, że zapłaci za kolejne 2 miesiące, pod warunkiem, że matka zniknie ze sklepu już pod koniec tygodnia. Co miała robić? Zgodziła się. Wcześniej przynosił jej do pracy ciastka i bilety do kina. Proszę pani Wandziu, może pani zabrać jakąś koleżankę? A jak nie ma koleżanki, to ja chętnie potowarzyszę. Uśmiechał się przymilnie. Dziękuję. Syn z chęcią pójdzie, albo siostra, mówiła. Brała te bilety i ciastka też. Przecież dawał, to czemu miała nie korzystać? Uśmiechała się za to i żartowała. Wtedy był dla niej jeszcze milszy. Raz przywiózł skądś futro, prawdziwe, długie do samej ziemi. Ciut za duże, ale nie aż tak bardzo. Jak pani nie weźmie, to wyrzucę, powiedział. Chodziła w tym futrze całą zimę, z głową wysoko uniesioną. Ciotka Kryśka jej trochę zazdrościła, ale nigdy nie powiedziała tego wprost. Dotykał czasami jej talii, gdy przechodził za ladą lub opierał palce na ramionach, gdy zajmowała się czymś na zapleczu. W końcu wyznał, że widziałby ich razem, jako parę. Pani Wandziu, no pani Wandziu, przecież taka kobieta nie może być sama. Niech pani chociaż tak na początek pojedzie ze mną na tydzień w góry. Ale nie chciała. Potem już po wszystkim, jak ją wyrzucił, ciotka Kryśka mówiła do matki. Głupia jesteś, Wanda. Jakbyś się dobrze zakręciła, miałabyś teraz sklep własny w mieście. Przestań. I czemu się tak rzucasz? Przecież dobrze mówią. Prawda, Jurek, że dobrze mówią? Nie wiem, wujek kucał przy piecu w kuchni i ładował do niego kawałki drewna. Zimą i wczesną wiosną gotowali obiady na tym piecu. Zwykłą kuchenkę rzadko kto wtedy włączał. Jak będzie tak przebierała, to nikt jej nie zostanie. Proszę, skończmy już ten temat. Ale ja nie rozumiem, co ci się w nim nie podobało. No co? Ciotka uniosła nad głową rozłożone dłonie. Dobry mąż by był. Jaki mąż? Zdenerwował się wujek. Zachciało mu się młodej baby i tyle. Sypnie forsą, poużywa, a potem mu się znudzi. Znam takich. Znam też gorszych, matka odparła chłodno. Spojrzała na wujka tak, że aż mu zapalona zapałka wypadła z pomiędzy palców i poleciała na podłogę. Cholera jasna, krzyknął i zaczął dusić ogień butem. Tak się kończą te wasze głupoty. Nikt już potem nie wracał do tematu, chyba że ciotka czasami, jak matka nie mogła znaleźć kolejnej pracy i nie dorzucała się do utrzymania. Ale to już były same docinki, nigdy nie wprost, tylko po kilka szpileczek, żeby matkę rozdrażnić, ale całkiem nie zdenerwować. Mieli też co innego na głowie, bo babci zaczęły dokuczać stawy, zwłaszcza kolana. Coraz ciężej jej było chodzić. Dostała laskę i kulę do pomocy, ale jak chciała wejść czy zejść po schodach, to zawsze ktoś musiał być w pobliżu, tak dla asekuracji. Paweł dużo się uczył, ciężko mu szła matematyka i polski. Nadrabiał je wieczorami, siedząc w książkach. Iwonka chodziła już do liceum, a Beata rozstała się z Jackiem i zaczęła spotykać z chłopakami z miasta. Jakoś po Wielkanocy zaczął go boleć ząb. Na początku tylko troszkę. Delikatne ćmienie co jakiś czas, wieczorami lub gdy ugryzł coś twardego. Ten mały ból był łatwy do ignorowania. Można było o nim zapomnieć, udawać, że się go nie zauważa, albo dotykać językiem ząb i sprawdzać, czy to wpływa na jego czułość. Małe, krótkie bóle łatwo odsuwać od siebie. Można je przykrywać czymś ważniejszym i myśleć o nich tylko czasami. Lecz ząb szybko zaczął doskwierać mocniej. Ból rozlewał się po dziąśle i szczęce. Paweł oglądał wnętrze dziury w powiększającym wszystko lusterku, lecz wydawało mu się, że nie widzi żadnej dziury. Ale bolało coraz bardziej i bardziej, aż w nocy nie mógł spać, a jedzenie zaczęło sprawiać mu trudności. Nie pomagały nawet tabletki, które po krojomu wyciągał z domowej apteczki. Co ci jest? Zapytała matka, gdy grzebał smętnie w talerzu z makaronem. Nic, wzruszył ramionami. Nie miał pojęcia, dlaczego tak odpowiedział. Coś w szkole? Nie, wszystko w porządku. Wsadził do ust kilka sztuk makaronu w kształcie kokardek, lecz kiedy zaczął je rozgryzać, ból przeleciał przez całą czaszkę. Chłopak nie dał rady ukryć grymasu. Matka z ciotką spojrzały na niego surowo. Ząb mnie trochę boli, powiedział w końcu. I czekasz, aż ci wypadnie, ruszyła się ciotka. Przecież z tym trzeba do dentysty. Może przejdzie, znowu wzruszył ramionami. Ale nie przeszło. Matka umówiła mu wizytę. Musiała się mocno naprosić, żeby go szybko przyjęli. Przed południem pojechali do miasta autobusem. Z dworca trzeba było iść jeszcze piechotą 20 minut, a potem czekać w kolejce prawie godzinę. Inne również umęczone bólem twarze zerkały na Pawła ukradkiem, a potem znikały smętnie za drzwiami gabinetu. W końcu nadeszła i jego kolej. Matka puściła go przodem. Sama usiadła na niewielkim, przypominającym szkolne krześle pod oknem. Dentysta roztargnionym, powtarzanym codziennie ruchem wskazał Pawłowi fotel. Pachniało czymś dziwnym, czymś lekarsko-chemicznym, lecz nie był to zapach drażniący. Miał w sobie coś płaskiego, jak rozsypany talk zmieszany z niewielką ilością detergentu. Dentysta włączył lampę i kazał Pawłowi otworzyć usta. Światło zalało gardło chłopaka. Cała reszta w porządku, tylko ta dolna szóstka nie wygląda za dobrze. Dentysta rzucił w przestrzeń. Miał krótkie, nabite ciałem ręce i grube palce. Spod podwiniętych za łokcie rękawów fartucha wystawała mocno owłosiona skóra. Przypominał sprzedawcę z mięsnego, gdzie kilka razy Paweł towarzyszył matce w robieniu zakupów. Mężczyzna wypchał chłopakowi policzek garścią wacików. Jego grube palce z trudem mieściły się w ustach. Rozwiercę i zobaczę, rzucił do matki. Potem znów nachylił się nad Pawłem. Jak będzie mocno boleć, mów, dam znieczulenie. Potem sięgnął po małe wiertełko. Nieprzyjemny dźwięk wypełnił gabinet, a Paweł poczuł, jak wierzchnia warstwa jego zęba znika pod naciskiem poruszającego się metalu. Był ból, ale trochę inny niż ten z ostatnich dni. Bardziej skupiony, żądlący, podkręcany hałasem wiertła. Próchnica głęboko weszła, powiedział dentysta. Piercił dalej, bolało coraz mocniej, coraz węższą stróżką, sięgało coraz głębiej, ale nikt już nie pytał o znieczulenie. Może zapomnieli, a może już na to za późno. Paweł też nie chciał pytać. Prośba o znieczulenie byłaby przyznaniem się do przegranej. Zaciskał dłonie na fotelu, patrzył w brwi dentysty. Dźwięk wiertła wypełniał mu głowę. Brwi były grube i gęste, jak las. Im głębiej wchodził w ten las, tym mniej skupiał się na bólu. Brwi dzieliły się na kępki. Kępki na pojedyncze włoski, a każdy z włosków na kawałki nasycone pigmentem. Czarne przy samej skórze, na końcówkach jaśniejsze. Ból był poza nimi, poza tym lasem, gdzieś daleko od Pawła. Wiertło nagle stanęło, zrobiło się cicho. W ostatniej chwili pani z nim przyszła, powiedział dentysta. Jeszcze trochę, a ząb byłby do niczego. Jak to możliwe? Zdziwiła się matka. Nie było widać żadnych dziur, niczego. Czasami tak jest, odpowiedział. Odwrócił się w jej stronę. Z wierzchu wszystko wygląda ładnie. Nikt by się nie domyślił, a w środku zawiesił głos. Matka trochę zbladła, a może tak się tylko Pawłowi wydawało, bo siedziała pod oknem i oblewało ją popołudniowe słońce. A w środku wszystko zepsute, dokończył. Nie odezwała się. Spuściła wzrok i spojrzała na swoje buty. Paweł sięgnął językiem w stronę zęba. Poczuł wielką, nieprzyjemną dziurę, jak otwór do swojego wnętrza. Tajemnicze przejście. Bał się, co jest po drugiej stronie. Potem, gdy już wracali do domu, matka wydawała się jakaś roztargniona. Mało się odzywała i szła przed siebie, jakby szła całkiem sama, bez towarzystwa. Pawłowi to nie przeszkadzało. Mógł w skupieniu badać nowy kształt swojego zęba. Przesuwał językiem po lekko chropowatej warstwie ciemnego amalgamatu i myślał o tym, że ktoś odebrał mu kawałek jego samego. Wymienił jedną część na inną. Zburzył strukturę i wstawił coś sztucznego. Język wciąż kierował się w to samo miejsce, szukając nieprawidłowości. Paweł robił tak aż do wieczora i bał się, że nigdy się nie przyzwyczai do tej nowej części siebie, sztucznej i martwej, ciemnej jak noc. Lecz po dwóch dniach o wszystkim zapomniał. Czarny amalgamat ukrył się we wnętrzu zęba i wtopił w ciało Pawła.